obraz i muzyka. Moje ulubione połączenie. I chyba także jeden z cudów świata. Magda Miśka-Jackowska, zapraszam na pierwszy odcinek ze specjalnego cyklu, który będzie się nazywać Niezapomniana Melodia. Będzie ich 5 i chcę je poświęcić arcydziełom polskiej muzyki filmowej, historii gatunku w naszym kraju, wybitnym biografiom, a przede wszystkim skarbom naszej kultury, które, głęboko w to wierzę, ukryte są w tematach i piosenkach, jakie zostały napisane dla kina. Jest mi też bardzo miło, że te 5 odcinków podcastu realizuję w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. No to kto ma ochotę na sentymentalną podróż? Na początek będzie to oczywiście podróż w czasie, bo musimy zacząć tam, gdzie zaczyna się w ogóle kino. Co by było, gdybym teraz zapytała, kiedy się rozpoczyna historia muzyki filmowej? Tak mniej więcej. Strzelam takim pytaniem i do fanów gatunku, i do tych, którzy dopiero zaczynają swoją przyjaźń z filmowymi tematami, bo myślę i mam nadzieję, że tacy też są. I gdzieś tam po drugiej stronie pewnie odpowiecie, to jest proste, daj tylko chwilę pomyśleć. Otóż nie, wcale nie jest takie proste i nie wystarczy tutaj Google, aby tę odpowiedź jakoś znaleźć. Historia muzyki filmowej sięga bowiem dokładnie czasów pierwszych pokazów. Zatem istnieje tyle, ile istnieje kino. Ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto po raz pierwszy, gdzie, kiedy zagrał do ruchomych obrazów. No poza tym, że możemy powiedzieć prawie na pewno, że w trakcie pierwszego komercyjnego pokazu filmowego, czyli 28 grudnia 1895 roku w Paryżu, podczas słynnego seansu braci Lumière, pianista był i grał. Są na to dowody, przynajmniej w książkach. Ktoś może zapytać, po co nam ta wiedza? Nieważne, kto zaczął, ważne, jak pięknie się ten gatunek rozwija i słyszymy się dzisiaj rzeczywiście w czasach wyjątkowych, w czasach wielkiej popularności muzyki filmowej, która istnieje nie tylko w kinach, istnieje też w salach koncertowych, na płytach, w sieci, w radiu, w telewizji, w popkulturze, no a skoro w sieci, to także w podcaście, na co wy i ja jesteśmy dowodem. Jest też osobnym językiem, fascynującym absolutnie i zrozumiałym, bez względu na szerokość geograficzną. Towarzyszy nam w ważnych i pięknych chwilach, a jej twórcy wyrastają na ludzi nam po prostu bliskich, których życiem się najzwyczajniej w świecie interesujemy i nie inaczej jest w Polsce. Po co nam wiedza o tym, jak to się zaczęło? No myślę, że po to, aby zrozumieć, po co w ogóle muzyka jest potrzebna kinu. Taką najprostszą odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź emocja. Po prostu emocja jest tutaj kluczem. Muzyka w kinie jest z powodu emocji, ale sprawa jest trochę bardziej złożona i o tym też będę chciała opowiedzieć. Muzyka w filmie miała ciężkie dzieciństwo, bujną i grzeszną, choć obiecującą młodość i trudno ustalić datę jej urodzenia. Tak pięknie napisała w 1968 roku teoretyk i historyk filmu Alicja Hellman. Zatem mamy do czynienia z taką damą, której część historii na zawsze już pozostanie tajemnicą i kto wie, być może tak właśnie z damami powinno być. Z drugiej strony, że ta dama, czyli muzyka filmowa, przyjdzie na świat, no nie było wątpliwości. Tak samo jak nie było wątpliwości, że skoro pojawiają się już na dobre nieruchome obrazy, czyli fotografia, no to pojawić się muszą również ruchome obrazy, czyli film. I to jeszcze pod koniec tego samego stulecia. To był wtedy taki swoisty wyścig ludzkich marzeń, technologii i czasu. A skoro ruchome obrazy pokazywały nam naszą rzeczywistość w fascynująco prawdziwy sposób i wtedy robią to do dzisiaj, no to brakowało jedynie dźwięku, aby naprawdę pokazywały wszystko, czyli całe życie. Ale warto pamiętać, że muzyka dźwięk w kinie nieco wyprzedziła. Między 1895 a 1927 rokiem, czyli w erze kina niemego, pokazy Stowarzyszenia Muzyki były wręcz koniecznością. Około 1910 roku także powszechną praktyką było już zapewnianie podkładu muzycznego podczas całej projekcji. Ten podkład był albo improwizowany, albo dokładnie zaplanowany. Pomagał widzom w zrozumieniu akcji i poczynań bohaterów, kierował sympatiami widzów także i potrzebny był też w wielu technicznych, bardzo przyziemnych sprawach. No choćby po to, aby nie rozpoczynać seansów ciszy, tuszować jakieś przerwy i tak dalej. Różnorodność muzyczna rosła. Weźmy chociażby wykonawców, od pojedynczych muzyków po zespoły, a nawet orkiestry, a później były też gotowe materiały muzyczne, które można było wykorzystywać. Pierwsza taka, nazwijmy ją składanka filmowa, powstała już w 1913 roku i wykorzystano w niej, co oczywiste, głównie utwory muzyki klasycznej. Muzyka niemy film ożywiała, dając mu krew, duszę i znaczenie. To jest cytat z książki Film Music Kurta Londona z 1970 roku. Ten sam badacz gatunku był zresztą autorem tezy, którą bardzo lubię, choć wydaje się równocześnie i nieprawdopodobna i całkiem realna. Posłuchajcie. London bowiem uważał, że muzyka zaczęła towarzyszyć pokazom filmowym wcale nie z jakichś artystycznych powodów. Pojawiła się, aby zatuszować przykry dla ucha dźwięk, jaki wydawały pierwsze projektory. Możliwe? No oczywiście, że możliwe. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że takie maszyny mogły brzmieć okropnie. W końcu nawet dzisiaj zdarza się czasem jakiś komputer, którego dźwięk może nas wprawić w osłupienie. No ale ktoś zapyta, jak to? Czy to naprawdę możliwe? Jakim cudem coś tak magicznego, co już na zawsze pozostanie dla filmu elementem ważnym i znacząco związanym z tym, jak to dzieło my widzowie odbieramy. Jak to mogło się narodzić z tak głupiego, przyziemnego, banalnego powodu? Jako marzycielka powiem, nie mogło, ale jako praktyk muszę powiedzieć, że tak, że gdzieś tam to było możliwe. Ale jest jeszcze jedna sprawa, która mnie fascynuje i nurtuje chyba dużo bardziej niż to, dlaczego się narodziła muzyka filmowa. I tą kwestią jest takie pytanie, gdzie się narodziła muzyka filmowa? Przywykliśmy do tego, że to, co w kinie dzisiaj przynajmniej najwspanialsze, rodzi się za oceanem. No a tutaj chyba trzeba powiedzieć, że muzyka filmowa narodziła się tam, gdzie narodziło się kino w ogóle, czyli w Europie. Chciałabym wam o tym krótko opowiedzieć, a polskie akcenty tej historii wydają mi się w ogóle bardzo ważne dla naszej opowieści o generalnie polskiej muzyce filmowej. Jasne jest, że za ojców kinematografii przyjmujemy braci Lumière, którzy jako pierwsi zorganizowali odpłatny pokaz ruchomych obrazów. To było ważne, że on był komercyjny, nakręconych i wyświetlonych ich wynalazkiem. Ale oni nie byli wcale jedyni. To był taki moment, kiedy pod koniec XIX wieku, kiedy świat czekał w napięciu na kino. Wiadomo było, że to kino się pojawi. Czekały Stany Zjednoczone ze sprawą Edisona, czekała Anglia, Niemcy i czekano w Polsce. Jak widać, od razu tutaj europejski wkład jest spory. I teraz Akademia Polskiego Filmu, na którą się tutaj powołam, podaje, że takim warszawskim inżynierem związanym z przemysłem fotochemicznym, pierwszym znanym polskim wynalazcą, który prowadził zapewne już od 1893 roku poważne i zakończone przynajmniej połowicznym sukcesem doświadczenia w dziedzinie ożywiania fotografii, był Piotr Lebiedziński. Ale nie tylko on. Uwaga, podaje za Akademią jeszcze jedno bardzo ważne polskie nazwisko. Warto je zapamiętać. To nazwisko Kazimierza Pruszyńskiego. Znanego, najbardziej chyba zasłużonego wynalazcy spośród polskich pionierów kinematografii. Nad swoim pierwszym aparatem filmowym o nazwie pleograf pracował właśnie do 1895 roku, a sfinalizował tę pracę mniej więcej w tym czasie, kiedy w Warszawie urządzono pierwszy pokaz z użyciem sprzętu Edisona. A w Krakowie, w Teatrze Miejskim, miał miejsce pierwszy na ziemiach polskich pokaz filmowy z zastosowaniem kinematografu braci Lumière. Rok 1896. Nakręcenie przez Pruszyńskiego pleografem kilku krótkich scen dokumentalnych uważa się zresztą za początek polskiej twórczości filmowej. Nie jest to nazwisko znane, a już na pewno tak znane jak nazwisko Edisona czy braci Lumière, a szkoda, ale mówi się i pisze o nim, tak na to patrzę, coraz więcej i bardzo dobrze, bo to jest taka postać do odkrycia. Jego biografię zbadał Darek Kuźma, pisząc o nim taki tekst dla magazynu filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. I czytam tutaj tak. Błyskotliwy inżynier, wynalazca o duszy obieży świata oraz wyobraźni wyprzedzającej swoją epokę, był faktycznym protoplastą światowego kina, a jego pleograf był pierwszym urządzeniem do rejestracji oraz projekcji materiału filmowego. Świadomi byli tego nawet bracia Lumière, których powstały niecały rok później. Kinematograf dał wedle powszechnej opinii narodziny dziesiątej muzie we Francji, nie w Polsce, bo tej nie było przecież wówczas na żadnej z map. Magazyn filmowy polecam wszystkim, których historia i teraźniejszość też polskiego kina interesuje i chcą dotrzeć głębiej, niż pozwala na to powierzchowna wiedza. Darek w tym artykule zauważa jeszcze, że Pruszyńskiemu nie wystarczyło łamanie barier technologicznych. Poświęcił też mnóstwo czasu, i to jest piękne, na upowszechnianie pasji do kina. W 1901 roku założył Towarzystwo Udziałowe Pleograf, pierwszą polską wytwórnię filmową, w której nakręcił najwcześniejszą rodzimą fabułę, Powrót Birbanta. Zapraszał warszawiaków na plenerowe pokazy ruchomych obrazów, jeździł z wynalazkami do innych miast, planował stworzenie niedrogich kamer na potrzeby edukacji młodych pokoleń w szkołach. Można było? Można było. I ten zrekonstruowany po latach Powrót Birbanta z 1902 roku doczekał się przepięknej repremiery albo, no, powiedziałabym, takiego pokazu wyjątkowego. To było w 2019 roku na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni na otwarcie. I wróćmy teraz do muzyki. I wróćmy do muzyki dla na razie jednego tylko, ale dość niezwykłego instrumentu, w którym z pewnością leżą początki, no, dzisiejszych naszpikowanych brzmieniami komputerów, na których pracują kompozytorzy muzyki filmowej. A mówię o organach kinowych. Pierwsze z nich tworzono i instalowano na świecie już w pierwszej dekadzie XX wieku. Miały wszystko, imitowały nie tylko instrumenty całej orkiestry, ale też miały efekty dźwiękowe, przyrodnicze. No właściwie cokolwiek mogło się przydać w trakcie pokazu z odgłosem pociągu, burzy czy dzwonów kościelnych włącznie, to tam było. I na początku listopada 1928 roku drogą morską zostały takie organy wysłane z Ameryki do Polski. Miały trafić do warszawskiego kina przy Nowym Świecie. I rzeczywiście już w grudniu tego samego roku zostały tam z dumą zaprezentowane, razem z orkiestrą symfoniczną. Reklamy nazywały ten instrument wprost cudem XX wieku. No po prostu sztos. Koszty bardziej niż poważne. Wyobraźcie sobie reakcje niezwykłe. Organy kinowe, które wtedy wysłano do Polski, były średniej wielkości, a wśród efektów miały m.in. deszcz, alarm i śpiew słowika. Dostało je wtedy największe polskie kino Koloseum, działające od 1918 roku. Chwilę poświęćmy na to, aby w ogóle powiedzieć, czym brzmiały pokazy filmowe w Warszawie w latach dwudziestych. Otóż brzmiały muzyką poważną i rozrywkową, wykonywaną przez albo nieco mniejsze, albo nieco większe zespoły, zasilane jeszcze czasem przez imitatora dźwięków. Mam tutaj pod ręką takie wspomnienie barwne i zabawne Andrzeja Własta, przedwojennego tekściarza i satyryka, jednego z pierwszych twórców masowej kultury w Polsce, chyba mogę tak powiedzieć, współautora takich przebojów jak Tango Milonga i nawet słowo przebój mu zawdzięczamy, bo to on ogłosił konkurs na polski odpowiednik słowa szlagier i wygrał właśnie przebój. Zatem Andrzej Włast mówił tak o tym, jak muzycznie ilustrowano wtedy filmy w latach dwudziestych w Warszawie. Taki pan muzyk przychodzi na próbną demonstrację filmu i notuje sobie 7 kawałków na smutno, 2 wschodnie, 1 na wesoło. Po czym bierze Schumana, Czajkowskiego, Madame Butterfly i wieczorem gra to na wszystkich seansach. Przy czym, jeżeli orkiestra składa się z 10 osób, to 7 wychodzi stale na papierosa. Ilustruje zaś fortepian, puzon i bęben. Jeżeli zespół liczy 3 osoby, to gra zwykle tylko pianista, improwizując w ten sposób, że nie ma tak ciężkiego przedmiotu, którego nie chciałoby się rzucić do orkiestry. No tak, jak słychać, organy miały się tutaj okazać bardzo pomocne. Niedługo później jednak, i to jest bolesny element całej tej układanki filmowej, warszawiacy przestali się nimi ekscytować. Co się stało? 2 lata po amerykańskiej premierze w Polsce pokazano pierwszy, tak mówiono, dźwiękowy film, czyli śpiewaka jazz bandu, i za chwilę wszystko się miało zmienić za sprawą dźwięku w kinie w ogóle. Historia organów kinowych, tych wysłanych do Polski, jest bardzo różnorodna, bardzo zawiła, no i bolesna w sumie. W 1937 roku ten instrument trafił do nowo otwartego budynku domu katolickiego, zwanego Romą przy Nowogrodzkiej. I tam wraz z budynkiem organy przetrwały wojnę i powstanie warszawskie. Po wojnie w Romie w ogóle była jedyna ocalała duża sala. Wyobraźcie to sobie, to jest mała dygresja, ale muszę się tym podzielić. Historia tego budynku to jest historia polskiej opery, rozrywki, wielu zacnych i niezacnych zdarzeń. I dzisiaj przecież to jest teatr muzyczny Roma, usiłujący przetrwać jak cała kultura w dramatycznych czasach. I kiedy myślę sobie o tym, że w czasie wojny, powstania, te organy kinowe tam były, no to jakoś to wszystko układa mi się w rzeczywiście barwną i sensacyjną historię. Potem organy trafiły do podziemi Kościoła Wszystkich Świętych z prostego powodu. Trafiły do Instytutu Szkolenia Organistów. No i jak myślicie, czy przetrwały do dzisiaj? Przetrwały. Są w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. O ich smutnych losach 4 lata temu pisał magazyn Stolica, całą tę historię przytaczając. I mam gdzieś po cichu nadzieję, że los im dopisze jeszcze jakiś happy end, bo na taki bez wątpienia zasługują. Zatrzymajmy się teraz przy kinie dźwiękowym, a wręcz przy jego początkach. Mam zawsze koło siebie, bo korzystam w swojej pracy pedagogicznej, też czasem po prostu szukam inspiracji, taką kultową dla szkół muzycznych i filmowych księgę Zofii Lissy o muzyce filmowej. Na pewno jedną z pierwszych takich w Polsce. Sama autorka zresztą publikowała na ten temat już w 1933 roku w Lwowie i zawdzięczamy jej piękny start w zgłębianie gatunku, który wtedy raczkowało, dzisiaj wiadomo, frunie. Przypomina mi to, że chyba przy najbliższej okazji muszę też panią Zofię odwiedzić na Powązkach w Warszawie. Zaczęła się interesować muzyką filmową przypadkiem. Mieszkała w kamienicy, w której podwórzu było kino. Latem docierały do niej różne dźwięki muzyki fortepianowej towarzyszącej filmom. Wtedy w ogóle się tym nie zainteresowała. Uważała to wręcz za nudne, bo repertuar był dość okrojony. Ale potem, kiedy kino dźwiękowe rozgościło się na dobre, to temat muzyki w kinie, temat muzyki filmowej zaczął ją naprawdę fascynować. Chciałam ją tutaj wspomnieć i wymienić jej nazwisko, chociaż nie jest przecież autorką ścieżek dźwiękowych, które kochamy i cenimy do dzisiaj. Nie była kompozytorem, ale wydaje mi się ważne i piękne nie tylko to, że od samego początku muzyka w kinie była takim przedmiotem żywych rozmów, fascynacji, analizy i tekstów prasowych od samego początku, ale także dlatego, że oto jedną z pierwszych badających gatunek w Polsce była kobieta i bardzo jestem z tego dumna. No a teraz ten dźwięk, dźwięk w kinie, naszym kinie. Ten start był u nas skromniejszy niż za oceanem, głównie z powodu technologii. Później, jak już mówiłam, dotarł tutaj okrzyknięty pierwszym filmem dźwiękowym w historii śpiewak jazz bandu, choć oczywiście znane są też wcześniejsze próby połączenia obrazu z dźwiękiem. Zatem narodziny dźwięków w kinie są pewnie tak trudne do sprecyzowania jak narodziny damy, czyli muzyki filmowej. Pamiętajmy zresztą, i to chciałabym podkreślić, że sam dźwięk, a muzyka to są dwie różne rzeczy. Wspaniale filmowi potrzebne oczywiście, choć i od tych reguł są wyjątki. I mamy rok 1930, 90 lat temu. Mamy też takie cztery tytuły z tego roku, które zapisują się w historii polskiej kultury i rozrywki na zawsze. Teraz je wymienię. Pierwszym z nich jest Moralność pani Dulskiej, ekranizacja sztuki Zapolskiej. Część akcji umieszczono tam na wsi, w tym filmie, która to wieś niestety dała głos. Film miał muzykę Ludomira Różyckiego, młodopolskiego symfonika, autora opery Casanova. I słuchajcie, jeśli kiedyś wpadnie wam to w ręce albo zechcecie jakoś samodzielnie wyruszyć na takie głębokie filmowe poszukiwania, to posłuchajcie. Dlaczego posłuchajcie Casanovy i na przykład Walca Katon? Dlatego, że ten fakt, że to właśnie on napisał, być może, bo nic nie wiemy na pewno, pierwszą polską ścieżkę dźwiękową, pierwszą muzykę, nie będzie już tak dziwić. Styl, jaki do dzisiaj określa się mianem filmowego, powinniście tam zauważyć od razu. Oczywiście nie jest to ten styl, który znamy dzisiaj i który dzisiaj nam się z tą filmowością od razu kojarzy, ale no, to był pierwszy nieśmiały start, na pewno taki start może po omacku jeszcze. Ludomir Różycki nagrał tę muzykę z orkiestrą dla firmy Syrena Record. Na płytach Syreny ukazał się motyw przewodni filmu Hanka, blues Wiosenna noc i churalna kołysanka. I do dzisiaj zachowała się kopia filmu, ale płyty z dźwiękiem zaginęły. Start polskiego kina dźwiękowego zebrał, co tu dużo mówić, więcej niż niekorzystne recenzje. Maria Dąbrowska zanotowała tak po pierwszym seansie. Uwaga, no nie wiem, nawet dzisiaj rzadko, naprawdę rzadko się o czymś tak źle pisze. Wczoraj byliśmy na filmie całkowicie mówionym. Bardzo to brzydkie. Ten nadmierny rozwój techniki dochodzi do swego upadku, koło się zamyka. Przeszło tak wielką drogę od teatru, aby dojść z powrotem do teatru na ekranie. Wielki plus filmu, polegający na możliwości poruszania się na olbrzymich przestrzeniach, znika, gdy zwrócono całą uwagę na mówienie. W takim filmie muzyki nie ma już wcale, natomiast słychać cały czas trzeszczenie aparatu, tę rzecz nieznośną, która tak się daje we znaki na pokazach filmowych, przy odczytach i którą właśnie muzyka tuszowała. Może jednak, gdy zginie trzask aparatu i głosy dudniące jak z beczek, zwłaszcza kobiety mówią, jakby były ze spiżu, to film mówiony stanie się, ale i tylko, demokratyczną formą dawnego, realistycznego teatru. Czekajmy, co z tego będzie dalej. No i dalej mamy z 1930 roku, choć już nie wymieniam chronologicznie. Film Neapol, śpiewające miasto. Wspominam ten film z uwagi na Jana Kiepurę, który w nim zagrał i zaśpiewał, a był to pierwszy europejski film muzyczny. Zaliczamy do ważnych. I jeszcze dwa tytuły, ten sam rok. Jeden z tych tytułów będzie już takim wstępem do kolejnego odcinka podcastu z tej serii, a drugi całą tę naszą serię zamknie w piątym odcinku, kiedy obszerniej do niego wrócę. Zaczniemy od artysty, który podszedł do komponowania muzyki filmowej odważnie, choć nie miał o tym zielonego pojęcia, bo nikt wtedy nie miał. I wielu, tak sam twierdził, w ogóle nie posądzało go o takie umiejętności. Ale on poczuł, że jako muzyk może mieć tutaj w kinie coś do powiedzenia. Nie przypuszczał nawet, jak wiele. Mówię teraz o Henryku Warsie. W 1930 roku swoją premierę ma film Na Sybir w reżyserii Henryka Szaro, do którego właśnie Henryk Wars, debiutując, tworzy muzykę. I mówi tak. Każda wybitniejsza rola posiada swój charakterystyczny rys. Należy jemu dać odpowiednik w muzyce. Dodawał też w wywiadach prasowych, że w filmie miał właśnie szansę pokazać, co potrafi w dziedzinie muzyki symfonicznej. Nagrał ją w Berlinie i stamtąd też prawdopodobnie, jak czytam w biografii kompozytora, przywiózł taki szalony pomysł, aby film dostał nie tylko muzykę, ale i piosenkę. I tak powstają ckliwe, płomienne serca. A co Wars mówi o piosence już wtedy? Mówi tak, piosenka to kwintesencja filmu robiona, że się tak wyrażę, na eksport, poza ekran, w odróżnieniu od pozostałości, która jest jakby zamknięta i nie przedostaje się na ulicę. No cóż, ładne to, prawdziwe, prawie, bo dzisiaj ta pozostałość też się przedostaje na ulicę. Weźmy chociaż najwspanialsze amerykańskie przykłady, jak Szczęki na przykład, albo Gwiezdne Wojny. Chociaż i w naszym przypadku Wabank z pewnością na ulicy istnieje muzycznie i wiele, wiele innych utworów, także filmowych. Widzowie z prezydentem włącznie byli filmem na Sybir zachwyceni. Syrena Rekord dostała wtedy w nagrodę taką specjalną aparaturę, aby odtąd można było już nagrywać w Polsce, a nie w Niemczech. I prawie 7 lat później ten film wszedł na ekrany ponownie już z muzyką i dźwiękiem na taśmie. Do Warsa jeszcze wrócę na pewno, do pierwszego mistrza polskiej muzyki filmowej, no bo nic właściwie jeszcze o nim nie powiedziałam. W następnym odcinku poza Warsem będą zresztą kolejni mistrzowie, kompozytorzy w sumie z 45 pierwszych lat istnienia polskiej muzyki filmowej, a w następnym odcinku następne 45. Ale dzisiaj jeszcze jeden tytuł i no naprawdę niezła sensacja. W 1930 roku, w listopadzie, swoją premierę ma jeszcze jeden polski film, Janko Muzykant. Jeden z pierwszych dźwiękowych filmów. Wyreżyserował go znany wtedy na całym świecie Ryszard Ordyński. Film nakręcono w Polsce, przede wszystkim w Warszawie i w okolicy, i udźwiękowiono w Berlinie. Muzykę do filmu skomponowali Leon Schiller i Grzegorz Fittelberg. Zapisano ją na płytach gramofonowych. Po wojnie ścieżka dźwiękowa zaginęła i nie zachowała się też partytura. Pokazywany był ten film jako film niemy, ale narodził się taki pomysł, aby go udźwiękowić na nowo. Film przeszedł po festiwalach. Janko Muzykant pokazywany był m.in. we Włoszech. I okazało się, że właśnie tam, w zbiorach prywatnego kolekcjonera, odnalazły się oryginalne zapisy ścieżki dźwiękowej. Jak podaje Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny, która ma na koncie niejedno takie fantastyczne znalezisko, ten Janko Muzykant z tą ścieżką dźwiękową odnalezioną to jest jedno z najbardziej sensacyjnych odkryć dotyczących przedwojennego polskiego kina w ostatnich latach. Tak sobie myślę, jak to dobrze, że ktoś pamięta, że ktoś szuka, nie ustaje, że ktoś wie, że coś było i być może gdzieś jeszcze na świecie istnieje. I że ktoś wierzy, że takie rzeczy to jest skarb. Czekamy na premierę, na re-premierę, ma być wiosną 2021 roku, ale o tym jeszcze wszystkim wam dokładniej opowiem. No i tak właśnie. Mniej więcej i w zamglonych do dzisiaj obrazach, przynajmniej niektórych, ta dama, czyli muzyka filmowa w Polsce, przyszła na świat. Jak słyszycie, wiele tutaj różnych wątków, niuansów, odcieni, wiele niezwykłych historii, prawdziwie filmowych. A co było dalej, opowiem w kolejnych 4 odcinkach z tej serii. Nazwałam ten pierwszy odcinek z cyklu cytatem: dobieranie dźwięku to magia. To są słowa Jerzego Kawalerowicza. Znalazłam te słowa w takiej małej książeczce z cytatami o filmie i o ludziach filmu. Zawsze ją noszę ze sobą, bo jest tam mnóstwo inspiracji. I muzyka ma tam swój rozdział i wiele różnych definicji, naprawdę różnych. Ale muzyka filmowa to jest prawdziwa dama i nikomu nie pokazuje, jaka jest naprawdę. Wciąż zaskakuje i wciąż nas uwodzi. Dziękuję za dzisiaj. Bardzo będę wdzięczna za polecanie, udostępnianie, subskrybowanie i wszelkie inne formy puszczania w świat tego podcastu. W najbliższych 5 odcinkach będzie poświęcony właśnie polskiej muzyce filmowej. Można mnie słuchać na YouTubie, można słuchać w Apple Podcasts, Overcast, Google Podcast i na Spotify. I jeszcze na koniec taka zapowiedź opowieści o Henryku Warsie, rozszerzonej, która w następnym odcinku. To będzie pierwszy znak z filmu Szpieg w masce. Słowa Tuwima śpiewa Hanka Ordonówna. Do usłyszenia.
Mądrzejsze jest niż ty. Trudno sercu się sprzeciwiać, gdy wyrywa się i drży. Jeszcze nie wiesz, kto one taki, ten twój miły piosenki dźwięk, co się wplata w sen, złoty sen. I tylko oczy zamglone